Ktoś powie, my nieraz mówimy, no tak, ta tragedia miała sens, miałem wypadek samochodowy, ale się Bóg to zesłał, bo ja potem się zmieniłem. Drodzy Państwo, nie mówmy tak. Znacie nazwisko tragicznej postaci Józefa Mengele, nazistowskiego lekarza, który robił potworne badania na 1500 parach bliźniąt. Potworne, okrutne badania na ludziach robił. I przyczyniły się te badania w znacznym stopniu do rozwoju genetyki. Czyli te badania były dobre? Nie, badania były złe. I oby tych wyników rozwijających genetykę nie było. Nie można powiedzieć, że skoro jest jakiś dobry skutek, to zło, którego spowodowało, było dobre. Niektórzy lekarze do dzisiaj mają moralne wątpliwości, czy korzystać z wyników badań doktora Józefa Mengele, bo powstały w wyniku ogromnych cierpień ludzi. Nie jest usprawiedliwieniem, proszę Państwa, nas może nieszczęście spotkać i z nieszczęścia możemy wyciągnąć dobre wnioski, ale to nie Bóg zesłał na nas to nieszczęście. Nie Bóg, On tego nigdy nie robi. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj są trudne czytania o bardzo poważnym temacie. Wprawdzie na początku Ewangelii pojawia się to zaczarowane słowo teściowa, które na twarzach niektórych panów wywołuje tajemniczy uśmiech bądź zadumę. Ale jeśli ktoś się spodziewał, że podejmę ten radosny temat, trudny temat, to dzisiaj nie. 3 lata temu, pamiętam, mówiłem o teściowej, jak były te czytania. Dlaczego mówię, że są trudne? Bo mówią o cierpieniu. Teściowa właśnie leżała w gorączce, całe miasto zebrane u drzwi, przynosili mu wszystkich chorych. On uzdrowił wielu, ale nie wszystkich. No i to czytanie pierwsze z Księgi Hioba. Szczególnie, każde cierpienie jest bolesne i trudne, ale to szczególnie, bo spadło na Hioba tak nagle, spadło na Hioba tak ogromne cierpienie, stracił wszystkich najbliższych, cały majątek, cały sens życia. I niezasłużenie. Zupełnie był czysty i niewinny, wręcz bardzo pobożny i to jego to dotknęło. I jeszcze co ciekawe, jak Państwo pamiętacie początek Księgi Hioba, to tam diabeł mówi, z Panem Bogiem rozmawia, no i taki układ zawierają, że diabeł Hioba sprawdzi, a Pan Bóg mu pozwoli, tylko mówi, życia mu nie zabieraj, ale możesz zrobić z nim co chcesz. Drodzy bracia i siostry, czy zauważacie, że to Pan Bóg wypada bardzo niekorzystnie? Tak jakby ojciec spotkał się z jakimiś bandziorami i mówił, sprawdźcie mojego syna, nie zabijajcie go, ale możecie go stłuc. Zabierzcie mu pieniądze, połamcie mu ręce, nogi, tylko go nie zabijajcie. No powiedzieliśmy, to ojciec jest? To jest ojciec, który dopuszcza bandziorów do ukochanego dziecka? A Bóg mówi do szatana, sprawdź Hioba. I to mnie skłoniło do tego, żeby dzisiaj podjąć temat naszych fałszywych wyobrażeń Pana Boga. Bo drodzy bracia i siostry, chociaż ja jestem prawie przekonany, że nikt z nas wprost nie mówi, że Bóg mu się nie podoba, że Pan Bóg źle postępuje, że to jest, przepraszam, nawet podłe, ale gdzieś w głębi serca my coś takiego możemy czuć i nie jeden człowiek odszedł od Kościoła, myślę, że w związku z tym, że gdzieś w głębi serca nosił taki oskarżający obraz Pana Boga. Ja chciałbym powiedzieć o największym oskarżeniu, jakie się Panu Bogu przytrafia słyszeć z ludzkich ust. Mianowicie, że Pan Bóg to jest taki ojciec, który chciał, żeby jego syn poszedł na krzyż. To można usłyszeć i w kazaniach, przeczytać w książkach i usłyszeć w jakichś pieśniach pobożnych, że ojciec chciał, żeby ten syn złożył ofiarę na krzyżu. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie wprost, co to jest za ojciec? Wyobraźmy sobie, że jeszcze on miał złożyć tę ofiarę nie za swoje grzechy, bo Jezus jest nieczysty i niewinny, tylko za grzechy innych ludzi. Przepraszam, gdyby jakiemuś panu jakieś łobuziaki porysowały samochód, czy zniszczyły mu samochód. A on powiedział, no ktoś musi z tego powodu wycierpieć. To może mój syn pójdzie cierpieć. Chłopak trafia na ortopedię, zwija się z bólu, a tata stoi i mówi, no jeszcze 2 dni ci zostały. No cierp, ja, niech cię boli, jeszcze ci dzień został. No dobra, 3 dni, no to już odcierpiałeś. Przepraszam, każdy powiedział, to jest sadysta, nie ojciec, to jest jakiś nienormalny człowiek. No jak można się syna posłać na cierpienie? On te prawa ustanowił. Jest Bogiem Wszechmogącym. Drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o to cierpienie Syna Bożego, jakoby z upodobania Boga Ojca, to sprawa ma się tak. Pan Bóg jest, mówię wam to często, przeogromnym miłośnikiem wolności. Jest, chciałbym się powiedzieć, przewrażliwiony, ale nie przewrażliwiony. Jest bardzo wrażliwy na punkcie wolności. I kiedy Adam i Ewa powiedzieli mu, nie ufamy ci, ufamy demonowi, Pan Bóg powiedział, zrobił co zrobił, odsunął się. Ale oczywiście zaczął akcję ratunkową. I teraz jeśli my mamy wrócić do Pana Boga, to ktoś z nas musi Panu powiedzieć, Bogu, całą swoją wolnością, my chcemy do Ciebie wrócić. Drodzy bracia i siostry, my też jesteśmy miłośnikami wolności. Chłopak, jak się spotyka z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, to a te kwiaty kupiłeś to z miłości, ale nie bezinteresownie. A on mówi, guzik mi przyszył. A, to tobie o guzik chodziło, a nie o miłość. Jesteśmy bardzo wrażliwi, że ktoś jest przymuszony, ktoś chcemy też, żebyśmy my byli kochani z wolnego wyboru, z pełni wolności. Ciągle to sprawdza chłopak i dziewczyna. Mąż i żona sprawdzają, rodzice i dzieci sprawdzają, czy to jest z wolności. Ja Państwu kiedyś mówiłem, że niosłem tomik poezji księdza Jana Twardowskiego, siostra zakonna siedziała w kancelarii, ja mówię to dla siostry, a czy ksiądz to kupił, czy dostał? Od razu pierwsze pytanie. Ja to doskonale pytanie rozumiem. Nie daj Boże, jak się komuś wyrwie do kobiety, masz tutaj taką mam szkatułkę dla Ciebie, bo nie mam co z nią zrobić. O, przepraszam. To już się nie liczy. Natomiast jak tyżeś za tą szkatułką jeździł do Krakowa i pokaleczyłeś się i Cię konduktor złapał bez biletu, a no to szkatułka ma wartość. Pan Bóg mówi tak. Ja bo oczywiście parafrazuję. Ja do Was wrócę, tylko poproście mnie. Na 100%, że chcecie, żebym ja wrócił. I tu się zaczyna kłopot, bo ludzie przez grzech pierworodny tak dostali pałką w łeb, że nikt z nas, że nie ma takiego człowieka na świecie, który by Bogu powiedział w 100%, tak, Panie Boże, chcemy Ciebie. Przepraszam, jak teraz stoimy na mszy świętej, wszyscy chcemy Boga, bo żeśmy tu przyszli. Ale przyznajcie, że nasza myśl odpłynie, że tak chcemy Boga, trochę nam się tu dłuży w kościele, że tak chcemy Boga, ale myślą jesteśmy poza Kościołem, tam czegoś jeszcze bardziej chcemy. I przepraszam, dam taki przykład. Wyobraźcie sobie, że no nie trzeba sobie wyobrażać, bo to pamiętamy. Jest gdzieś powódź, dramat, wielu ludzi straciło dom, a ktoś z was jest bogatym człowiekiem i mówi, pojadę na te tereny powodziowe i odbuduję jeden dom. Przychodzicie do domu, siedzi rodzina, biadolą, narzekają, bo nie ma domu, w strasznych warunkach żyją i wy mówicie, odbuduję wam ten dom. A ten młody syn wstaje, mówi, bardzo dobrze, bardzo się cieszę, proszę pana, ja idę na piwo, potem na dyskotekę, potem z kumplami jadę na ryby, to pan wpadnie kiedyś w przyszłym tygodniu, to o tym odbudowie pogadamy. No to wy mówicie do jego rodziców, proszę państwa, chciałem odbudować dom, a oni skłóceni. Dobrze, niech pan odbuduje, tylko mężowi klitkę małą, a mi wielki pokój. Nie, to proszę pana, jej trzeba klitkę małą, mi wielki pokój. I zaczynają się kłócić. I wy widzicie, że przyjechaliście komuś odbudować dom, a to nie ma z kim gadać. Tamten poszedł na piwo, ci się sprzeczają. W końcu ojciec mówi, to niech pan w ogóle tego domu nie odbudowuje. Matka mówi, tak, niech pan nie odbudowuje. I wy chcecie odbudować, to, proszę państwa, to jest to samo z nami, że Pan Bóg przychodzi, mówi, chce was zbawić, a my sami z siebie kłócimy się, sprzeczamy, fascynujemy się jakimiś głupstwami. I Pan Bóg mówi, z kim ja mam to pogadać? No i weźmy w tym moim przykładzie, że przyjeżdża jakaś córka z miasta, mówi, proszę pana, przepraszam pana za brata, przepraszam pana za rodziców, no oni są jacy są, ale niech pan im ten dom odbuduje. Błagam pana, bo oni inaczej zginą. To samo zrobił Jezus. Przyjechał do nas, stał się człowiekiem i powiedział, ojcze, niech ludzkość wróci do ciebie. I Bóg, Jezus Chrystus to powiedział całym swoim życiem. Chrystus się nie narodził po to, żeby umrzeć. Gdyby sens był, że Jezus ma umrzeć, to by zginął jako młodzianek w Betlejem od mieczy Heroda. On przyszedł, żeby żyć i pokazywać ludziom piękno, prawdę, miłość. A że w świecie skażonym przez grzech od razu nadział się na kontrę szatana, to chyba nikogo nie dziwi. Państwo wiecie, kto chce w tym świecie żyć dobrze, natychmiast dostanie kontrę szatana. Ksiądz Popiełuszko, Jan Paweł II. Spróbujcie jutro wstać i mówić ludziom prawdę i być szczerymi i być doskonałymi i południe nie nastąpi, a dostaniecie po głowie, bo taki jest świat. I Jezus od razu był na oku, szatan go miał na oku, że ten człowiek zaczyna tutaj mu mieszać w królestwie szatana na świecie. Więc ja chcę tylko pokazać, że to, że Jezus został krzyżowany, to była konsekwencja tego, co było istotne. Pokazywał miłość całym życiem, nie popełnił najmniejszego grzechu, szedł w 100% jako człowiek ku Bogu, ku Jego woli, ku Jego prawdzie. I o to Bogu Ojcu chodziło, żeby ktoś to zrobił. A powtarzam, że zginął, no to wszyscy prawi i uczciwi ludzie mają na świecie kłopoty. Wszyscy prawi i uczciwi ludzie. Ale nie, proszę Państwa, o samo cierpienie chodzi. To nie było tak, że Bóg Ojciec powiedział: synu, idź i masz cierpieć. Nie o to chodzi. Proszę Państwa, to jest, w świecie mamy takie sytuacje. Jakaś babcia mówi do wnuczka: wnuczku, czy skopałbyś mi ogródek? No skopię ci, babciu. No i chłopak parę godzin z łopatą pracował. Przyszedł do babci, no spocony, zmęczony, babcia mówi: spociłeś się? A to dobrze. A ręce cię bolą? A to dobrze. Skaleczyłeś się? A to dobrze. Powiedziałeś, że to głupia kobieta? On skopał ten ogródek i się skaleczył i nogi go bolą i ledwo na nogach stoi i babcia nad tym ubolewa. Wnusiu, ale że się zmęczył. No ale nie było innego wyjścia, jak ten ogródek skopać. Cierpienie jest konsekwencją tego, że w tym świecie się pokazuje miłość. Bóg nie miał żadnej radości, upodobania, że Jego Syn tak cierpiał. Tylko jeśli miał do końca swojego życia mówić Bogu tak, to jeszcze na krzyżu, kiedy Go krzyżowali i zabijali, On mówił Bogu tak i pokazywał miłość. I dzięki temu, że jako jedyny człowiek w dziejach ludzkości dokonał takiego dzieła, takiego aktu miłości, zbawił świat i pozwolił nam wrócić do Ojca. Drodzy bracia i siostry, my stoimy tutaj w kościele, przyszliśmy się modlić do Boga, zwrócić się do Niego. I powinniśmy być przerażeni. Kto z nas na 100% odda Bogu wszystko? Kto w minionym tygodniu nie popełnił grzechu? Kto w minionym tygodniu wypełnił wolę Boga do końca? Nikt, przepraszam, że tak powiem. Nikt. Ani ja, ani wy. Ale jest tu Jezus. I On za chwilę powie na Ojcu: Boże Ojcze, oni chcą wrócić, a ja jestem jednym z nich. Jestem jak ta siostra, co przyjechała do tej patologicznej rodziny, która się kłóci między sobą i nie chce odbudowania domu. I On za chwilę to powie, już mówi w tej liturgii, w naszym zgromadzeniu. I my się podczepiamy pod Jego tak, pod Jego fiat, pod Jego niech mi się stanie według słowa Twego. Zaraz za tym, że Bóg chciał śmierci swojego Syna i cierpienia, idzie stwierdzenie, które nam się wszystkim przytrafia, że Bóg chce naszego cierpienia. Drodzy bracia i siostry, cierpienie jest naszym doświadczeniem codziennym. Wszyscy otarliśmy się, jeśli nie osobiście, to w osobach naszych bliskich, o chorobę nowotworową, wypadek samochodowy, komuś się spaliło mieszkanie. No i co wtedy mówią ludzie? No, kara boska. Ha, ha, ha. Chciało się grzechu, to teraz się ma. No i Pan Bóg już do tej granicy to był cierpliwy. Ale już poza tą granicą to... Niektórzy ludzie mówią wprost: zgrzeszył, spalił się, bo żonę zdradzał, bo do kościoła nie chodził, jeszcze niektórzy mówią. Prosta sprawa. Ktoś żył nie po Bożemu i Pan Bóg mu bób w główkę. A inni mówią jeszcze inaczej. Wiesz, cierpisz, bracie, ale w niebie dostaniesz nagrodę. W niebie Pan Bóg ci to wszystko wynagrodzi. Nie jeden człowiek, który jest sparaliżowany, który leży bez czucia, który ma pęknięty czy złamany kręgosłup, powiedziałby: dziękuję za takie nagrody, które mnie w niebie czekają. Dziękuję. I jak mu się wcale bym nie dziwił. Jeszcze niektórzy mówią: ale cię Pan Bóg musi kochać, że tak cierpisz. Naprawdę, Pan Bóg kogo kocha, to tego krzyżuje. Kogo kocha, tego krzyżuje. I wiesz, to znaczy, że jesteś silny. Bo jak się Pan Bóg ukrzyżował tak mocno, to znaczy, że musisz być silny, bo On silnych tylko krzyżuje. Drodzy Państwo, gdyby tak było, to byśmy wszyscy walnęli na kolana i mówili: Panie Boże, jak jestem słaby. Ja słaby jestem, Panie Boże, słabiutki, najsłabszy na osiedlu jestem. A niektórzy jeszcze mówią, przychodzą do łóżka, do chorego, do szpitala, noga amputowana, oni mówią, wiesz, to jest tajemnica. To jest głęboka tajemnica, wiesz, to jest niewytłumaczalne. Przepraszam, dziękuję za takiego Pana Boga. Dziękuję za takiego Pana Boga, który dotyka cierpieniami ludzi i mówi, tajemnica. Mąż żonę uderzył w twarz, mówi, tajemnica, wiesz, kiedyś się to wyjaśni, dlaczego się tak łupnąłem. Nie, drodzy Państwo. Nie, drodzy Państwo. To jeszcze się wiąże z takimi wielkimi nieporozumieniami, z tym, że co my uważamy za przekleństwo, a za dobro. Nawet się to nam księżom przydarza. Czytałem o jednym zakonniku, który miał wypadek. Dachował samochodem. Ale nic mu się nie stało. I wieczorem siedzi z ojcami, swoimi braćmi przy stole i mówi, żeby nie łaska Boża, to bym dziś już był w niebie. Dobre, nie? Żeby mnie Pan Bóg nie uratował, to bym był w niebie. To jest nasze myślenie. Proszę Państwa, czy Pan Bóg zsyła cierpienia na ludzi, żeby ludzi się otrząsnęli? My nieraz mówimy tak, no Pan Bóg zesłał cierpienie, żebyś się otrzeźwił, żebyś się uratować ci od śmierci duchowej. To Pan Bóg cię dotknął cierpieniem. Pytanie biblijne. Jezus przyszedł nam objawić Boga Ojca. Jezus przyszedł nam pokazać, kim jest Bóg Ojciec. Czy Jezus raz kogoś dotknął cierpieniem? Pocierpisz, to zmiękniesz. Czy Jezus powiedział do świętego Piotra, święty Piotrze, za to, co powiedziałeś pod Cezareą Filipową, 3 dni paki. A tobie, Judaszu, to nogę odetnie. Jak ci nogę odetnie, to zaraz zmiękniesz. Ci się odechce zdrady. Czy ktoś przyszedł do Jezusa z chorą nogą, a odszedł z 2 chorymi nogami? Czy komuś Jezus zesłał pożar na głowę? Czy gdzieś Jezus powiedział, a tą prowincję zaleje woda? Czy Państwo słyszeliście, żeby komuś zesłał cierpienie? Pośrednio tak, bo denerwował faryzeuszy. To oni cierpieli. Jezus nigdy nikogo nie obdarzył cierpieniem, więc dlaczego